apokalipsa w Stanach Zjednoczonych. Tylko tak można określić to, co dzieje się od 7 godzin w USA po atakach terrorystycznych na World Trade Center i Pentagon.
Liczba ofiar jest na razie nieznana, ale będzie ogromna. Władze Nowego Jorku obawiają się, że zginęły tysiące ludzi.
Zaatakowana została wolność i wolności będziemy bronić, powiedział prezydent Bush.
To największy atak na USA od czasu Pearl Harbor, uważają komentatorzy.
Jest punktualnie 22. Sądny dzień. Sceny jak z koszmarnego snu. Trudno opisać słowami to, co stało się dziś w Nowym Jorku, Waszyngtonie i koło Pittsburgha. Prawdopodobnie tysiące osób straciły życie lub zostały ranne. Symbole amerykańskiej potęgi gospodarczej, bliźniacze wieże, World Trade Center nie istnieją. Zawaliły się w płomieniach po tym, jak 2 godziny wcześniej uderzyły w nie 2 uprowadzone samoloty pasażerskie.
3. samolot spadł na Pentagon, budynek Departamentu Obrony w Waszyngtonie. 4. najprawdopodobniej również uprowadzony rozbił się w pobliżu Pittsburgha w Pensylwanii. Był to najbardziej krwawy atak na amerykańskiej ziemi od czasów zniszczenia przez Japończyków portu Pearl Harbor w czasie II wojny światowej.
Łączymy się po raz kolejny z Waszyngtonem. Dramat Ameryki obserwuje od samego początku nasz korespondent Grzegorz Jesiński.
W Nowym Jorku trwa bezprecedensowa akcja ratunkowa. Równocześnie trwa ewakuacja Manhattanu. Niezwykle trudna, gdyż chodzi o mnóstwo ludzi, których trzeba z wyspy wyprowadzić. Burmistrz miasta Rudolf Giuliani podkreślił, że w tej chwili nie ma możliwości oceny liczby ofiar. Nieoficjalnie mówi się o tysiącach, a może nawet dziesiątkach tysięcy ofiar. Podkreśla się, że już po wybuchu w pierwszym budynku World Trade Center na ulicach Centrum Finansowego wokół rozpoczęła się akcja ratunkowa. Kolejny wybuch i zawalenie się obu budynków dopełniły miary tragedii. Atak w Waszyngtonie, który dotknął siedzibę Departamentu Obrony, Pentagon oraz, jak donoszono, Kapitol i Departament Stanu, prawdopodobnie nie spowodował tak dużej liczby ofiar, choć w samym Pentagonie normalnie pracuje 24 tysiące ludzi. Kraj jest w stanie szoku. Pierwsze opinie na dyskusyjnych stronach internetowych nawołują do natychmiastowej i ostrej odpowiedzi. Prezydent George W. Bush zapowiedział, że tchórzliwi sprawcy tej tragedii nie pozostaną bezkarni. Zostaną wykryci i nie unikną sprawiedliwości. Nieoficjalne opinie z kręgów administracji wskazują, że pierwszym podejrzanym jest oczywiście ugrupowanie Osamy Bin Ladena, ale żadnej pewności jeszcze nie ma. W Centrum Dowodzenia Lotnictwa w stanie Nebraska zbiera się cały sztab kryzysowy, włącznie z prezydentem Bushem. W Waszyngtonie ogłoszono stan wyjątkowy. Lotniskowce z bazy morskiej w Norfolk wypłyną w stronę Nowego Jorku, zapewnią osłonę wschodniego wybrzeża. W komentarzach podkreśla się, że wszystkie siły polityczne jednoczą się w obliczu tragedii. Ameryka właściwie znajduje się w stanie wojny, nie wiadomo jednak jeszcze z kim.
O tym, co teraz dzieje się w Stanach Zjednoczonych, mówił nasz waszyngtoński korespondent Grzegorz Jesiński, a my przypominamy jeszcze szczegóły dzisiejszej bezprecedensowej tragedii.
W Nowym Jorku dochodziła właśnie 9 rano, czyli 15 czasu polskiego, gdy w jedną z 2 wież 110-piętrowego World Trade Center uderzył uprowadzony przez terrorystów samolot pasażerski. Na jego pokładzie były 92 osoby. Kilkanaście minut później zaatakowana zostaje 2 wieża centrum. Wbija się w nią maszyna, w której znajdowały się co najmniej 64 osoby. Obie budowle płoną, a Manhattan spowijają kłęby duszącego dymu.
40 minut po zamachu w Nowym Jorku w Waszyngtonie zaatakowany zostaje Departament Obrony, czyli Pentagon. Spadł na niego kolejny samolot pasażerski. Przypuszczalnie był to Boeing 75 z 58 pasażerami.
Około 16 czasu polskiego zawaliły się obie wieże World Trade Center, grzebiąc ludzi, którzy nie zdołali się wydostać z płonącej pułapki, a także strażaków uczestniczących w akcji ratunkowej. W tym samym czasie w pobliżu Pittsburgha rozbija się 4 samolot pasażerski z 45 osobami na pokładzie. Wkrótce Stany Zjednoczone zamieniają się w oblężoną twierdzę.
Dokładny bilans ataku na World Trade Center będzie znany najwcześniej jutro, zapowiedział burmistrz Nowego Jorku Rudolf Giuliani. Ostrzegł jednak, że liczba ofiar może być bardzo duża. Naszym zadaniem jest teraz uratować tak wiele istnień ludzkich, jak to tylko możliwe, oświadczył burmistrz.
W Nowym Jorku jest 170 szpitali. Mamy wiele szpitali, wykorzystamy je wszystkie.
Powiedział Giuliani. Zdaniem polityka z Partii Demokratycznej Jimmy'ego Morana w Nowym Jorku mogło zginąć nawet 10 tysięcy osób. W Światowym Centrum Handlu pracowało około 40 tysięcy osób. Dodatkowo w ruinach zawalonych budynków zginęło setki strażaków prowadzących akcję ratunkową.
To na razie ponure prognozy. Na pewno wiadomo jedynie, że w 4 samolotach zginęło 266 osób. Linie lotnicze United Airlines podały, że ich 2 uprowadzonymi samolotami leciało łącznie 110 osób. Z danych drugich linii lotniczych American Airlines w ich 2 samolotach znajdowało się łącznie 156 osób.
To, co wydarzyło się dzisiaj w Stanach Zjednoczonych, otwiera całkowicie nową epokę w historii świata, powiedział w rozmowie z RMF legendarny kurier z Warszawy, Jan Nowak-Jeziorański.
Okazało się, że supermocarstwo rozporządzające niebywałą potęgą, także jeśli chodzi o jego sieć wywiadowczo-informacyjną, jest bezsilne wobec ataku terrorystycznego. Nie jest w stanie mu zapobiec. Jakie będą skutki tego, nie umiem w tej chwili przepowiedzieć. Przede wszystkim uderza jedno. Niesamowita precyzja koordynacja w czasie tego, co nastąpiło. Powstaje pytanie, jakaż to siła musiała za tym być, bo nie jest to jakiś amator terrorysta, to nie może być jedna jakaś grupka nawet. Stała za tym pewna jakaś potężna siła. Podejrzenia idą w tym kierunku Bin Laden, po prostu dlatego, że on 2 czy 3 tygodnie temu zapowiedział to, co się stanie. Więc był na tyle pewny siebie, że po prostu powiedział, że nastąpi odwet, który nie ma, nie będzie miał niczego równego w historii.
To była opinia Jana Nowaka-Jeziorańskiego na temat dzisiejszych terrorystycznych ataków.
Do zamachu do tej pory nie przyznało się żadne ugrupowanie. Eksperci twierdzą, że inicjatorzy zamachów przestraszyli się ogromu zniszczeń i odwetu. Dlatego milczą lub zaprzeczają. Podejrzenia kierują w stronę jednego z najgroźniejszych terrorystów świata, Osamy Bin Ladena. A kilka tygodni temu ostrzegał on, że może zaatakować jakieś cele w USA. Mówił właśnie o tym przed chwilą, jak słyszeliście, Jan Nowak-Jeziorański.
Jednak afgańscy talibowie, którzy udzielają schronienia temu terroryście, zapewniają, że nie planował on dzisiejszych zamachów. Osama Bin Laden jest ścigany przez Stany Zjednoczone za wysadzenie w powietrze amerykańskich ambasad w 2 krajach Afryki Wschodniej. Odpowiedzialności za dzisiejsze ataki nie bierze także Hamas. Hamas nie ma żadnego związku z dzisiejszymi zamachami na terytorium Stanów Zjednoczonych, powiedział duchowy przywódca tego ugrupowania, szejk Ahmed Yasin. Jego zdaniem Hamas nie jest jeszcze gotowy do przeprowadzenia takich akcji poza ziemiami palestyńskimi.
W oświadczeniu przekazanym przez turecką telewizję wysoki przedstawiciel innego terrorystycznego ugrupowania, islamskiego dżihadu, również nie przyznał się do ataku. Jednak jego zdaniem dzisiejsze zamachy to wynik bliskowschodniej polityki Waszyngtonu.
W Izraelu większość ekspertów twierdzi, że za zamachem stoi saudyjski terrorysta Osama Bin Laden. W jaki sposób uzasadniają takie właśnie twierdzenia? Łączymy się z naszym korespondentem Elim Barburem.
Zdaniem ekspertów izraelskich te zamachy w Stanach Zjednoczonych wymagały szerokiej infrastruktury i wielkich środków finansowych, a takowymi właśnie może dysponować Bin Laden, którego popiera Iran, ewentualnie Irak lub nawet Libia. No, tego rodzaju sytuacja sprawia, ciągle cytuję tutaj ekspertów wojskowych w Izraelu, że Stany Zjednoczone mogą być zmuszone do zaatakowania, frontalnego ataku na któryś z tych krajów. No, to oczywiście całkowicie przetasowałoby sytuację strategiczną na Bliskim Wschodzie, rzutowałoby także na kwestię izraelsko-palestyńską. Daleko idące konsekwencje, jak widać, tych aktów masowego terroru w Stanach Zjednoczonych będą bezpośrednio rzutować na Bliski Wschód. Tego rodzaju oceny wyrażane są cały czas tutaj w Izraelu wieczorem. Bardzo ciekawe jest wystąpienie i oceny byłego premiera Izraela Benjamina Netanyahu, który twierdzi, że jest to dosłownie ostatnia chwila, w której świat zachodni może podjąć walkę rokującą zwycięstwo z terrorem islamskim. Zdaniem Netanyahu, Bin Laden i inne organizacje, skrajne organizacje islamskie, w najbliższym czasie mogą uzyskać dostęp do broni chemicznej, biologicznej, a może nawet atomowej. I wtedy może być za późno, twierdzi Benjamin Netanyahu.
To był z Tel Awiwu nasz korespondent Eli Barbur.
A my teraz przenosimy się do Moskwy. To bezczelne wyzwanie dla całej ludzkości, powiedział dzisiaj w specjalnym wystąpieniu telewizyjnym prezydent Władimir Putin. Jesteśmy z wami i popieramy was. W Moskwie jest Andrzej Zaucha. Andrzeju.
Dzielimy i odczuwamy razem z wami nasz ból, kontynuował Putin, kierując te słowa oczywiście do Amerykanów i dodał, że Rosjanie na własnej skórze doświadczyli, czym jest międzynarodowy terroryzm. Putin zaproponował już po raz kolejny zresztą zjednoczenie wysiłków wszystkich państw w walce z tym zjawiskiem, z międzynarodowym terroryzmem. W Moskwie pojawiły się głosy, że należy powołać międzynarodowe siły szybkiego reagowania, które walczyłyby z terrorystami na całym świecie. Na razie Rosjanie zaproponowali pomoc swoich służb specjalnych w poszukiwaniu organizatorów serii zamachów w Stanach Zjednoczonych, a wiadomo, że Rosjanie mają całkiem niezłe powiązania na Bliskim Wschodzie. Putin oświadczył dzisiaj także, że ta bezprecedensowa seria zamachów terrorystycznych nie może pozostać bezkarna.
To komentarz z Moskwy, Andrzej Zaucha. Po terrorystycznych atakach w Stanach Zjednoczonych wzmocniono ochronę amerykańskich placówek i baz wojskowych na całym świecie. W obawie przed kolejnymi zamachami wstrzymano wszystkie loty do USA. Swoją strefę powietrzną dla wszystkich zagranicznych linii lotniczych zamknął także Izrael.
We Francji ogłoszono alarm dla wszystkich służb. Zbrojne patrole wojskowe pilnują lotnisk, stacji metra, zaostrzono też kontrolę na granicach. Po drugiej stronie kanału La Manche wstrzymano cywilne loty nad Londynem. Wiele biurowców w brytyjskiej stolicy zostało ewakuowanych. W Berlinie policjanci z psami, a także konne patrole policyjne patrolują rejon parlamentu. Ustawiono również zapory blokujące dostęp do urzędu kanclerskiego.
W Czechach wzmocniono ochronę obiektów strategicznych, w tym elektrowni atomowych w Dukowanach i Temelinie. Wzmocniono także ochronę lotnisk, placówek dyplomatycznych, gmachu Radia Wolna Europa w centrum Pragi oraz obiektów rządowych.
W związku z atakiem na Stany Zjednoczone w stan podwyższonej gotowości zostały postawione wszystkie najważniejsze służby w Polsce. Wieczorem w kancelarii premiera spotkał się sztab kryzysowy.
Poza prezydentem i premierem w spotkaniu uczestniczyli szefowie najważniejszych resortów oraz najważniejszych służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo i obronność. Jakie środki podjął szef Ministerstwa Obrony Narodowej Bronisław Komorowski?
Zostały podniesione stany gotowości w niektórych jednostkach, w niektórych strukturach dowódczych. Zostały podjęte przygotowania także do zwiększające jakby zabezpieczenie państwa polskiego od ewentualnego ataku z powietrza. Zostały podjęte także działania w ramach służb informacyjnych zmierzające do monitorowania sytuacji, nawiązania także kontaktu ze służbami amerykańskimi.
Dodajmy, że jak zapewnił po spotkaniu sztabu rzecznik rządu Krzysztof Luft, na razie nie ma sygnałów świadczących o zagrożeniu Polski.
Po zamachach w USA wzmocniono jednak ochronę ambasad Stanów Zjednoczonych i Izraela w Polsce, a także krajowych lotnisk. LOT odwołał wszystkie loty do Stanów Zjednoczonych, a także Kanady.
Łączymy się z Barbarą Zielińską, z naszą satelitarną trójką. Halo Barbara.
Dobry wieczór. Na wrocławskim lotnisku jest zdecydowanie więcej policji niż zwykle. Kontrolowanych jest tym samym więcej osób i samochodów. Loty pasażerskie nie zostały jednak wstrzymane. Zresztą tu na wrocławskim lotnisku lądują tylko samoloty z linii krajowych. Kilkanaście minut temu wylądował tutaj samolot z Warszawy. Wśród pasażerów są także takie osoby, które właśnie dzisiaj miały wylecieć do Stanów Zjednoczonych. Ich podróż została jednak przerwana na warszawskim Okęciu.
Czekałem do gate 11 na wejście do samolotu.
Został pan wrócony.
Tak. Jakie to uczucie? Paskudne, bo tam mój syn pracuje akurat w tych bliźniakach. Tylko, że pracuje w nocy. Na całe szczęście, tak sobie chyba nie, ale mógłby czasem w dzień być też, nie?
Skontaktował się pan z nim?
Nie, jeszcze nie, no bo telefony nie działa, nic nie działa. Wszystko jest zamknięte.
Ale jest pan dobrej myśli, że wszystko jest w porządku?
Ja uważam, że w porządku, bo w nocy pracował, ten spał w domu.
Ja właściwie za bardzo dokładnie nie wiem, co się stało, jakie to ma rozmiary, prawda? No ja jechałam na odwiedziny, po prostu miały być wakacje mojego życia, Kanada, po prostu miałam Kanadę zwiedzić, Kalifornię, Florydę.
Teraz ci podróżni są szczęśliwi, że udało im się cało i zdrowo wrócić do domu. Na wrocławskim lotnisku można wyczuć atmosferę lekkiego poddenerwowania. Nie wiadomo jeszcze, kiedy ten stan pogotowia ogłoszony choćby wśród policji zostanie odwołany. Z wrocławskiego portu lotniczego Barbara Zielińska.
Z kolei na krakowskim lotnisku w Balicach był Witold Odrobina. Rozmawiał z pasażerami samolotu, który został zawrócony z trasy do Stanów Zjednoczonych.
Lecieliśmy całkiem spokojnie, normalnie.
Ale jak pani dolatywała do Krakowa z powrotem, to się pani zorientowała, że to
tak,
nie.
Tak, zorientowałam się, bo tam był rząd właśnie i coś mi nie pasowało.
Państwo czekali tutaj od jak długo?
Niedługo, no już wiedzieliśmy, o której ląduje, więc przyjechaliśmy tam 10 minut przed.
Ale oczy załzawione.
Groza.
Słuchaliśmy, no bo chodziło o informację jakąkolwiek, prawda, bo tutaj się dozwonić też ciężko było.
Ale... Wydaje mi się, że dzień tragiczny, w ogóle jakby na problem nie patrzeć, bo my tutaj w tym kurniczku czujemy się bezpiecznie, ale generalnie to jest tragedia.
Były złe przeczucia, że coś jest nie tak?
Były takie lekkie złe przeczucia, ale nie wpadałam w jakąś panikę.
Często pani podróżuje samolotem?
To był mój trzeci raz.
Zawrócony samolot rejsu Kraków-Chicago pilotował Henryk Krasowski.
Jak długo pan lata? Jak to było dzisiaj na pokładzie?
Normalnie po prostu, jak w sytuacji kryzysowej. Uzgadnialiśmy decyzję z Warszawą, no i zawróciliśmy.
Zachowaliście, tak jak rozmawiałem z pasażerami, zachowaliście 100% spokój. Trudno było?
Nie, to nie o to chodzi. Po prostu chcieliśmy uniknąć tego, żeby państwo martwili się niepotrzebnie.
Czyli dlatego nie powiedzieliście im?
I również ze względu bezpieczeństwa, dlatego że nie można było wykluczyć tego, że na pokładzie może być ktoś, nie określajmy go kto, ale w takich sytuacjach należy rzeczywiście zachować maksymalną ostrożność.
Jak pan myśli, wszyscy pytają, jak to możliwe, że tam w Stanach ukradziono 6, a może 7 samolotów?
Porwano. Możliwe. Po prostu, skoro się zdarzyło, to znaczy, że możliwe. Sądzę, że można, dlatego że były takie scenariusze filmów, które zresztą są dosyć dobrze znane, więc ludzka fantazja właściwie nie zna ograniczeń. Natomiast były to tylko filmy, a to się zdarzyło naprawdę.
Jak długo pan lata?
W ogóle to 43.
Tyle nasz reporter Witold Odrobina.
To, co dzieje się w Stanach Zjednoczonych, relacjonujemy wam na żywo już prawie 8 godzin. w nocy faktów wysłuchacie co 15 minut, jeśli jednak stanie się coś nowego. Jeśli pojawią się nowe fakty, zostaniecie o nich oczywiście natychmiast poinformowani. Słuchacie RMF.
Nie ma powodu do paniki, ale jest powód do smutku. Ta tragedia jest naszą wspólną tragedią, tak powiedział prezydent Aleksander Kwaśniewski. Jego zdaniem ten atak terrorystyczny nie będzie miał dalszego ciągu ani w Stanach, ani gdzie indziej.
Jesteśmy przekonani, że dla terroryzmu najważniejszą odpowiedzią jest to, abyśmy podjęli solidarne współdziałanie w walce z tymi ludźmi, z takimi aktami, a przede wszystkim nie ulegali ani panice, ani nie zmieniali tego wszystkiego, co chcemy czynić. Bowiem jednym z głównych celów terrorystów jest właśnie zakłócić normalne życie, zakłócić nasze normalne zachowanie. Chcę raz jeszcze wyrazić nasze kondolencje dla narodu amerykańskiego, dla władz Stanów Zjednoczonych, dla prezydenta Busha. Powiedzieć, iż jesteśmy gotowi służyć każdą formą humanitarnej pomocy i że dzisiaj czujemy się Amerykanami i Nowojorczykami. Dzisiaj jesteśmy tam właśnie, w tych miejscach, które dotknął ten dramat, z wieloma również naszymi rodakami, którzy tam mieszkają, czy mają polskie korzenie. Chcę również Państwa poinformować, że odbyło się posiedzenie sztabu kryzysowego z udziałem pana premiera, ministrów, gdzie przejrzeliśmy wszystkie elementy ważne dla bezpieczeństwa Polski i stwierdzamy, że wszystkie służby zostały postawione w stan należytej gotowości, że nie ma żadnych zjawisk, które by świadczyły o tym, iż płynie jakieś nadzwyczajne zagrożenie, zarówno jeśli chodzi o przestrzeń powietrzną, jak i granice, że chronione są placówki dyplomatyczne Stanów Zjednoczonych, Izraela, państw arabskich, to chcę mocno podkreślić, również wszystkich państw arabskich, że są również chronione obiekty publiczne i nie obserwujemy do tej pory czegokolwiek, co mogłoby budzić nasz szczególny niepokój. Ten stan podwyższonej gotowości będzie trwał.
Ja dodam tylko, że jutro sztab kryzysowy spotka się ponownie.
A my teraz przenosimy się do Brukseli, gdzie zebrali się ambasadorowie NATO. W Brukseli jest nasza korespondentka Katarzyna Szymańska-Borginą.
Nadzwyczajne posiedzenie ambasadorów dosłownie skończyło się przed kilkoma minutami. Do dziennikarzy wyszedł sam sekretarz generalny sojuszu George Robertson, który przede wszystkim zapewnił o solidarności sojuszników z Amerykanami. To najważniejsze było przesłanie dzisiejszego posiedzenia ambasadorów. Przedstawiciele NATO zadecydowali także o zwiększeniu środków bezpieczeństwa w instytucjach państwowych i międzynarodowych, także takich jak NATO. Na razie, jak powiedział mi polski ambasador przy NATO, Andrzej Tofpik, Amerykanie nie wskazywali na żadną organizację ani na żadną narodowość. Nikogo konkretnie nie obciążali winą. Jaki ten dramat będzie miał wpływ na przyszłość NATO? Rzecznik NATO Robert Pszczel powiedział mi, po tym dniu świat będzie wyglądał inaczej, a więc także NATO będzie wyglądało inaczej. Ambasadorowie ustalili, że sojusz będzie się w szczególny sposób zajmował problemem terroryzmu.
Rzeczywiście wydaje się, że po dzisiejszych zamachach w Nowym Jorku i Waszyngtonie świat nie będzie już ten sam. Z Brukseli mówiła nasza korespondentka Katarzyna Szymańska-Borginą.
A teraz przypominamy jeszcze raz relację świadka, mieszkańca Nowego Jorku.
Właśnie przyszedłem do pracy 10 minut potem, przyszedł mój kolega i powiedział mi, że jakaś bomba wybuchła w World Trade Center. Ja na początku nie chciałem uwierzyć za bardzo, ale za chwilę przyszedł drugi i mówi, że samolot wleciał w World Trade Center. No więc ja trochę się zacząłem denerwować i zbiegłem szybko na dół, bo ja pracuję na Wall Street, także mam zupełnie niedaleko. Pełno ludzi i pełna histeria. Podbiegłem na róg i zobaczyłem obydwie wieże dosłownie w ogniach. W zasadzie wszystkie piętra tak bliżej dachu dosyć mocno się paliły i widoczne dziury były.
Wiem, że ty miałeś iść na rozmowę do budynku World Trade Center dzisiaj, byłeś umówiony.
Dzisiaj nie byłem umówiony, ale byłem tam półtora miesiąca temu na rozmowie o pracę, ale niestety tej oferty nie przyjąłem, a z tego co pamiętam, to ta rozmowa toczyła się właśnie mniej więcej w rejonie tych pięter, gdzie ten pierwszy samolot uderzył.
Wielu z nas zastanawia się, czy w tym czasie mogli być Polacy w budynku World Trade Center. Mogli być, jak ty uważasz?
Uważam, że dużo jest Polaków, którzy pracują w branży komputerowej, a World Trade i finansowej i w związku z tym, a większość firm, większość finansowych jest w World Trade Center, także podejrzewam, że jest duże prawdopodobieństwo, że może być trochę Polaków.
A według ciebie ile mogło osób w tym czasie przebywać w tych budynkach?
No w tej chwili słuchając w telewizji ofiar jest około 10 tysięcy. Ale to jest tylko pierwsza liczba i na pewno ona wzrośnie, bo nie podejrzewam, że w tak krótkim czasie. W każdej wieży, żona mi to podpowiada, pracuje około 13 tysięcy osób. Także w tak krótkim czasie nikt nie byłby w stanie ewakuować wszystkich osób bezpiecznie.
No właśnie, po pierwszym uderzeniu samolotu rozpoczęła się ewakuacja. Raczej nie zdążono ewakuować wszystkich ludzi. Jak wielu można było ewakuować w tym czasie?
Podejrzewam, że bardzo małe ilości, ponieważ nie mogę sobie wyobrazić, w jaki sposób można było ewakuować te osoby, które znajdowały się powyżej pięter, które zostały uszkodzone przez obydwa samoloty, a tych pięter było naprawdę sporo.
Rozmawiał Wojciech Jankowski.
A o tym, co dzieje się w Stanach Zjednoczonych, informujemy w Faktach non-stop. Słuchajcie nas bezustannie. RMF jako jedyne medium informuje cały czas o katastroficznych wydarzeniach w Ameryce.
Teraz powoli kończymy już to bardzo długie, prawie 8-godzinne wydanie Faktów w RMF FM. Informowaliśmy was o tym, co stało się i co dzieje się w Stanach Zjednoczonych. Teraz będziemy podawać fakty co 15 minut. Jeśli jednak pojawią się nowe fakty, pojawi się coś istotnego, natychmiast oczywiście was o tym poinformujemy.